Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Do końca kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za ten rok złożyło ponad 400 tysięcy rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ponad 1 300 000 polskich rolników. Obecnie z powodu sytuacji covidowej można takie wnioski składać tylko przez internet. To chyba dla wielu rolników może być mały kłopot. Termin na ich złożenie został wydłużony aż do 17 czerwca. Dzisiaj właśnie porozmawiamy, na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy, a naszymi gośćmi są Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Jacek Socha, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć najpierw, czy rzeczywiście jest to dla rolników problem, że w tym roku tylko i wyłącznie można składać wnioski przez internet?
Nie, to nie jest problem, bo w zeszłym roku 16 tysięcy rolników złożyło wnioski przez internet. Jedynym takim, bym powiedział, ułatwieniem było możliwość składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego. Także wydaje mi się, że nie będzie problemów ze złożeniem oświadczeń.
Czyli jeżeli ktoś...
Panie redaktorze, ten niski poziom złożenia wniosku w formie elektronicznej wynika z tego, że rolnicy każdego roku dostawali spersonalizowane wnioski, a w tym roku nie dostają tak zwanych białych, dużych kopert i po prostu zapominają częściowo o złożeniu wniosków. Nakłada się na to następny czynnik, czyli COVID, który powoduje, że unikamy kontaktów międzyludzkich. A trzecią sytuacją, do końca rolnicy nie wiedzą, że utworzyliśmy w biurach powiatowych punkty pomocy technicznej i oni przychodząc do nas, możemy im pomóc wypełnić wnioski.
Czyli teraz nie ma tych spersonalizowanych wniosków, jak pan powiedział, a jeżeli ktoś wejdzie na swoje konto, to będzie miał taki wniosek, czy po prostu jest to od początku?
Tak, tam jest jego wniosek z poprzedniego roku w formie elektronicznej i on to wypełnia.
A to oświadczenie o tym fakcie, że nic się nie zmieniło wobec poprzedniego roku, to też jest tam na stronie...
To dotyczyło małych gospodarstw i rolnicy składali takie oświadczenia, ale to nie jest żaden problem przyjechać do biura powiatowego, usiąść przy komputerze, po drugiej stronie szybki siądzie nasz pracownik i pomoże wypełnić. Naprawdę nie ma problemu.
Ale chyba teraz rolnikom, każdy z nich ma smartfona czy komputer w domu, nie powinno być chyba dużego problemu z tym wypełnianiem dokumentów, chyba że jest to dosyć skomplikowane.
No, nie jest to czynność bardzo prosta, jest to w jakimś formie skomplikowana, ale proszę pamiętać, że rolnicy, którzy już raz, czy tam drugi, czy trzeci raz złożyli wnioski w formie elektronicznej, to już idzie naprawdę bardzo płynnie i fajnie. To jest ogromne ułatwienie dla rolników i nie ukrywam, że dla nas.
Proszę jeszcze przypomnieć...
W formie elektronicznej dla agencji to jest naprawdę bardzo duże uproszczenie.
Proszę przypomnieć w takim razie, jakie konsekwencje grożą, gdy rolnicy zapomną jednak o wypełnieniu tego wniosku, bo to nie następuje automatycznie.
Konsekwencjami bezpośrednimi jest to, że rolnicy mogą złożyć wniosek w wydłużonym czasie o 25 dni. To jest do dnia 12 lipca, od 17 czerwca. I jeżeli złożą do 12 lipca, jednak będzie to potrącenie o 1% dopłat do wnioskowanej powierzchni. Jeżeli rolnik nie złoży wniosków do 12 lipca, nie będzie miał przyznanych płatności bezpośrednich, obszarowych, żadnych.
Poprzednich lat zdarzają się tacy rolnicy, którzy nie wnioskują o to, żeby otrzymać wsparcie?
Bardzo rzadko.
Bardzo rzadko, ale bywają takie wypadki. Także jeszcze raz przypominamy, że ten pierwszy termin jest wydłużony i tak do 17 czerwca, tak?
Ale za co dziękujemy panu ministrowi. W tej chwili na nasze prośby, na prośby na pewno Stowarzyszeń Rolniczych zareagował błyskawicznie, podjął taką decyzję. To też dla nas jest bardzo ważne.
Proszę jeszcze przypomnieć w takim razie, co zawiera taki wniosek o dopłaty bezpośrednie i ile taki rolnik może dostać? Czy to jest standard, czy każde gospodarstwo może inne kwoty dostać?
Nie, każde gospodarstwo dostaje kwoty wynikające z ilości hektarów, które uprawia, z jakiego rodzaju upraw korzysta i z hektarów, którymi składa wnioski. Jest to jednolita płatność obszarowa, jest to płatność za zielenienie, płatność dodatkowa, płatność do młodego rolnika, płatność na przykład do owiec. Tych płatności jest kilkanaście schematów. Te płatności się kształtują i tu mogę mówić o roku 2020, bo jeszcze w tej chwili nie znamy stawek, to dopiero będą ustalone po 30 września tego roku. Wynika to z wysokości kursu euro w stosunku do złotówki i one będą ustalone dopiero dokładnie 30 września 2021 roku. Ale mogę powiedzieć, że te płatności są bardzo zbliżone rok do roku.
To znaczy, ile mniej więcej nasze województwo, rolnicy w naszym województwie dostaną pieniędzy?
No to mogę podać dokładnie za rok 2020, że rolnicy dostali w płatnościach obszarowych 392 tysiące złotych, 392 miliony 162 tysiące złotych, w płatnościach ONW 42 miliony 500 tysięcy złotych, w płatnościach rolno-środowiskowo-klimatycznych 49 milionów, w płatnościach RE 15 milionów 543 złote. No to ogólnie jest to 500 milionów złotych płatności dla rolników województwa lubuskiego. Oczywiście też poszły płatności w ramach pomocy krajowej, ale tu są zdecydowanie mniejsze pieniądze, to jest 120 milionów i to dotyczyło tak zwanych obszarów związanych z pomocą na zakup komputera, później pomoc dla posiadaczy chryzantem, pomoc covidowa, pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem covid. Także tych pomocy i obsługi w zeszłym roku naprawdę mieliśmy bardzo wiele.
No i to sporo pieniędzy weszło. Chciałem zapytać także o możliwości inwestycyjne, bo pan Jacek Socha zajmuje się właśnie wsparciem inwestycyjnym. Na co mogą rolnicy liczyć w tym roku, jeżeli chodzi o te możliwości?
Panie redaktorze, w tym roku, podobnie jak w ubiegłych, mamy szereg działań inwestycyjnych, na które mogą się ubiegać rolnicy na wsparcie swoich inwestycji, do swoich inwestycji. 31 marca rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach dwóch poddziałań. O bezwzględną premię mogą się ubiegać młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw rolnych. Wnioski można składać do 29 maja. Chciałem przypomnieć, że premia dla młodych rolników to już jest siódmy nabór. Wysokość takiej premii wynosi 150 tysięcy złotych.
A młody rolnik to rolnik do 40 roku życia chyba, tak?
Tak, dokładnie, do 40 roku życia, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeśli ich nie posiada, to oczywiście może uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, przyznającej pomoc, który posiada gospodarstwo rolne o minimum powierzchni 1 hektara. I który otworzy takie gospodarstwo, utworzy w przedziale od 13 tysięcy euro do 150 tysięcy euro wielkości ekonomicznej. Wielkość ekonomiczna, to podkreślam, że to jest jakby określa możliwość wartości produkcji w gospodarstwie. Płatność w ramach młodego rolnika odbyła się w dwóch ratach. Pierwsza rata to jest w wysokości 120 tysięcy złotych, druga rata w wysokości 30 tysięcy złotych po realizacji biznesplanu.
A ten biznesplan to z państwem musi uzgadniać rolnik, rozumiem, tak?
To rolnik sam wypełnia biznesplan, sam określa parametry gospodarstwa i co dokładnie chce w nim produkować, jak chce rozwijać swoją działalność rolniczą.
Ale to jest poza, to są niezwrotne pieniądze, tak?
To
są...
Tak, to jest premia bezzwrotna, to jest taka pomoc, która jakby rolnik otrzymuje, zanim poniesie wydatki w gospodarstwie.
I co, chętnie korzystają młodzi rolnicy z tego?
Tak, muszę powiedzieć, że w tym ubiegłym roku mieliśmy 77 chętnych rolników do skorzystania z pomocy. Jeśli chodzi o premię drugą, która też jakby jest na podobnych zasadach, to jest restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Tutaj z kolei mieliśmy 109 wniosków. Z tym, że restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne i ich wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa rolnego nie przekracza 13 tysięcy euro. I takie wsparcie wynosi w tym przypadku akurat 60 tysięcy złotych, 48 tysięcy jest to po pierwsze wnioskopłatność i 12 tysięcy płatność końcowa po realizacji biznesplanu. Chciałem też dodać, że w ramach PROW-u na trasie 2.20 do chwili obecnej w całej Polsce skorzystało praktycznie, można powiedzieć, niemal 25 tysięcy młodych rolników na kwotę bezzwrotnej premii w wysokości prawie 3 miliardy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie dla małych gospodarstw, to skorzystało 405 właścicieli tych gospodarstw i otrzymało wsparcie blisko 2 miliardy 700 milionów złotych.
Panie dyrektorze, bo niektórzy ekonomiści zarzucają, że w Polsce zbyt duże rozdrobnienie jeszcze jest gospodarstw rolnych, ale tutaj są spore wsparcie dla tych małych gospodarstw, dla tych początkujących rolników nawet. Czy to jest w takim razie celowe, żeby jeszcze bardziej jakby wspierać te malutkie gospodarstwa rolne?
Ale restrukturyzacja małych gospodarstw to jest tak...
Panie dyrektorze, ja bym prosił, bo pan chyba na głośno mówiącym telefonie jest, tak? Bo tak słabo trochę słyszę.
Tak, teraz lepiej słychać.
O, teraz dużo lepiej.
No to muszę zdecydowanie głośniej mówić. Polityką państwa jest wspierać małe i średnie gospodarstwa. Nasza, bym powiedział, definicja rolnika to jest rolnik, który posiada do 300 hektarów. I te działania mają na celu wsparcie małych gospodarstw. I tam jest mowa też o tym, że ci rolnicy mogą się specjalizować. I po to jest tworzony ten program. Nie wszyscy muszą być rolnikami, którzy posiadają 150-300 hektarów, bo te gospodarstwa są traktowane jako gospodarstwa towarowe, produkujące duże ilości produktów na rynki rolne.
A czy są jeszcze takie gospodarstwa małe, które są wielobranżowe, że tak powiem, mają i hodowlę, i uprawę? Czy takie jeszcze w naszym regionie funkcjonują, występują?
Nie chciałbym w tej chwili wprowadzić naszych słuchaczy w błąd, ale to już jest naprawdę niewielka ilość. To są tak zwane gospodarstwa mieszane, gdzie występuje produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. Odbywa się to w niewielkiej ilości hektarów, produkująca na utrzymanie własne. Ja raczej nie spotykam się w kontaktach z rolnikami, jeżeli chodzi o taki typ gospodarstwa. Raczej widzę tendencję na produkcję właśnie gospodarstw towarowych, gospodarstw specjalistycznych dla specjalnych działów produkcji rolnej. No po prostu nasi rolnicy wiedzą, że jeżeli chcą się utrzymać, to gospodarstwa minimalnej wielkości to jest 60-100 hektarów, wtedy jest zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne dla rodziny czteroosobowej. Mówi o tym Instytut Ekonomiki Rolnictwa i widzę, że takie tendencje występują. Oczywiście to też zależy od klasy gleby, bo wiadomo, że uprawa na pierwszej klasie, a na szóstej to jest ogromna różnica.
A czy gospodarstwa także, czy właściciele tych gospodarstw czasami się potrafią dogadać, żeby wspólnie uprawiać, żeby ewentualnie ułatwić sobie te zadania? Czy to jest mało jeszcze popularne?
No, agencja bardzo mocno propaguje ten element działalności, ale ja nie widzę wysokiego zainteresowania. Może związane to jest z ogromną pracą, którą muszą rolnicy włożyć w schematy biurokratyczne, bo my wymagamy sprawozdań, my wymagamy naprawdę dużej ilości dokumentacji. Ja wiem, że ktoś to powie, że to jest utrudnienie, ale to są pieniądze. W tym momencie, kiedy wspieramy na przykład w jednym roku do 100 tysięcy euro, no to musimy wiedzieć i to są mankamenty. Czy kiedyś my to w jakiś sposób usprawnimy? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli będziemy przychodzić na wszystkie rozliczenia w formie elektronicznej, w formie internetowej, to znacznie ułatwi. Rolnicy nie będą musieli poświęcać tyle czasu, nie będą musieli przyjeżdżać tu do nas, bo my też tych rolników uczymy tego postępowania.
No będzie pewien schemat postępowania i wypełniania tychże dokumentów w internecie, tak?
Dokładnie, dokładnie. Tak jak na przykład mamy schemat postępowania, jeżeli chodzi o wypełnianie wniosków obszarowych w formie elektronicznej, tak też powinniśmy dopracować się z czasem tego, bym powiedział, działania. Panie redaktorze, takim przykładem jest teraz działanie z Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego. To jest program współpracy, gdzie mówimy o minimum pięciu rolnikach, którzy mogą składać wspólnie wnioski na zakup maszyn, urządzeń. Ci rolnicy muszą prowadzić produkcję w ramach dostaw bezpośrednich, przy produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego i mogą oni się ubiegać o pomoc 325 tysięcy, jeżeli chodzi o transport, a 280 tysięcy w pozostałych przypadkach dla tej grupy. No jest to ważne, to są dość duże pieniądze. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Te wnioski trzeba złożyć koniecznie do 12 maja tego miesiąca, tego roku w centrali. Także to już też jest ostatni czas na złożenie tego wniosku przez taką grupę.
No i kto wówczas będzie odpowiadał za ten sprzęt zakupiony z tych środków?
Oni wspólnie.
Wspólnie, tak?
Tak, bo oni muszą w ramach tego powołać albo spółkę cywilną i zarejestrować się z numerem producentów, albo powołać inną formę działalności gospodarczej. Inaczej nie może być. Nie będzie to 5 oddzielnie.
No z tą współpracą to chyba nie jest jeszcze najlepiej.
Panie profesorze, może mnie nie chciałbym...
Polacy są jednak republikanistami, są indywidualistami i...
I pan Jacek Socha jeszcze chciał dodać.
Panie profesorze, może ja bym chciał tutaj uzupełnić wypowiedź pana dyrektora, jeśli chodzi o, powiedzmy, te projekty wspólne. Oczywiście mamy takie projekty w ramach modernizacji gospodarstw rolnych. Rolnicy grupują się po 2-3 osoby. Jeśli chcą kupić duży sprzęt, na przykład, który ma im pomóc w produkcji rolniczej, to takie mamy też projekty. Wtedy taka pomoc jest o 10% większa, czyli otrzymuje taki rolnik, wszyscy rolnicy, którzy uczestniczą w tym projekcie uczestniczą, otrzymują większą pomoc, czyli 60% kosztów kwalifikowanych otrzymują na grantowy. Chciałem też dodać tutaj do wypowiedzi pana dyrektora, jeśli chodzi o tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, bo akurat to działanie, o którym pan dyrektor mówi, to dotyczy właśnie jakby organizacji produkcji, tak, dystrybucji produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolnych, tak, żeby jak zminimalizować liczbę pośredników. Tak? To jest pierwszy nabór wniosków, który się kończy z terminem w dniu 12 maja. Zachęcamy wszystkie podmioty, wszystkich rolników, którzy się grupują po 5 osób i chcą taką pomoc otrzymać. Bo właśnie dzięki temu będziemy mogli my jako konsumenci otrzymać produkt rolniczy pochodzący z ich gospodarstwa bez pośredników, dzięki czemu będziemy mieli niższą cenę i produkt będzie na pewno lepszy, jakość będzie świeży.
To mogą na co otrzymać te pieniądze? Na sklep, zbudowanie sklepu w mieście na przykład, czy...
Tutaj katalog kosztów jest... Katalog kosztów, może ja wymienię parę jakby przykładów, na co mogą się ubiegać o wsparcie. Mogą się ubiegać o budowę lub przebudowę obiektów, właśnie których będą prowadzić tą działalność rolniczą. Mogą się ubiegać też o zakup środków transportu. Mogą się też ubiegać o... marketing produktów rolno-spożywczych, tak, na przykład założyć stronę internetową, szereg elementów, które będą im pomagać.
I umożliwią bezpośrednią sprzedaż, tak? I umożliwią bezpośrednią sprzedaż, tak, na rynek?
Oczywiście, tak. Będziemy się promować przez to, będziemy mogli wiedzieć, gdzie taki produkt możemy kupić, który pochodzi bezpośrednio od producenta. I będziemy mieli po pierwsze produkt świeży, a po drugie będzie niższa cena.
Zarząd jest też taki, że na wsi jest zbyt dużo sprzętu wobec ilości prac, które są tam do wykonania, że zbyt dużo, duże takie rozdrobnienie jest tego sprzętu wśród rolników. Czy jest to zasadny zarzut?
A przepraszam, panie redaktorze, kto postawił taki zarzut?
No ja słyszę nieraz w mediach takie informacje o tym, że dużo jest na przykład na wsi kombajnów, które pracują przez bardzo krótki czas.
Przed chwilą przykład podał pan kierownik Jacek Socha o tym, że rolnicy się grupują w 2-3 osoby, żeby na przykład zakupić kombajny. Nie wiem, ile takich projektów przeszło, pan Jacek powie, u nas bynajmniej, ale to jest celowość wydatkowania tych pieniędzy. To nie jest możliwość taka, że rolnik składa, my te projekty oceniamy. Rolnik może napisać wszystkie elementy takiego biznesplanu, ale my ten plan
weryfikujecie,
oceniamy,
tak?
I mówimy, czy te zakupy są zasadne. Nie wydamy i nie umożliwimy kupna środków europejskich i polskich, jeżeli ocenimy, że ten biznesplan nie ma podstaw utrzymania się ekonomicznego.
Panie Jacku, potwierdza pan?
Chciałem to też tutaj uzupełnić, wypowiedź pana dyrektora. Oczywiście w biznesplanie rolnik wskazuje, jakie posiada maszyny, jakie chce kupić maszyny i my oceniamy na podstawie parametrów danych maszyn, czy taka maszyna jest racjonalna pod względem prowadzenia produkcji przez rolnika, czy taka maszyna, taką maszyną będzie rolnik prowadził swoją działalność rolniczą przez następne 5 lat. Więc zarzut tego typu, że rolnicy posiadają sprzęt w swoich gospodarstwach, no być może jest nieuzgodniony, bo nietrafiony moim przekonaniem, ponieważ rolnicy też ten sprzęt, proszę zauważyć, wymieniają na nowszy, na lepszy, powiększają swoje gospodarstwa, stąd też dokupują maszyny. No przecież ten rolnik musi wydać swoje pieniądze.
No tak.
Musi wziąć kredyt. Bo to nie sądzę, żeby rolnik wybrał kredyt na to, co nie jest mu potrzebne.
Rozumiem.
No i jeżeli mogę powiedzieć słowo, ale to jest z tytułu politycznego, uważam, że pieniądze europejskie i polskie wydawane przez polskie rolnictwo są najlepiej wydatkowane. Rolnicy tych pieniędzy nie przejadają, nie niszczą, tylko inwestują i rozwijają swoje gospodarstwa. I to widzimy naprawdę na każdym kroku. Gdzie nie zwrócilibyśmy oczy nasze na ziemi lubuskiej, widać jak rozwija się lubuskie rolnictwo i...
Lubuska wieś. Dziękuję panom bardzo. Przypomnę, że do końca termin jest przedłużony, jeżeli chodzi o składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie, do 17 czerwca. A naszymi gośćmi dzisiaj byli Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Oraz Jacek Socha, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji. Dziękuję bardzo.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A naszym gościem jest Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pamiętam, jak w tamtym roku rozmawialiśmy o tej porze, to narzekał pan na to, że długo opadów dawno nie było i w związku z tym susza spowoduje zmniejszenie plonów i ryzyko, że rzeczywiście tej żywności będzie mniej. W tym roku deszcze są, ale jest dosyć chłodno. Czy to cokolwiek zmienia?
Tak, to w sposób bardzo istotny wpływa na rozwój roślin, ale panie redaktorze, też bym się nie cieszył, że dziś w tym roku mamy dosyć duże opady, bo jak słyszymy, co mówią nasi meteorolodzy, to już w niekrótkim czasie będziemy mieli ponad 30 stopni i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to lato nie będzie podobne jak w ostatnich trzech latach z rzędu, kiedy mieliśmy duże temperatury, choć i tak jako rolnicy jesteśmy zadowoleni z tych opadów, które są, ale tak jak pan wspomniał, no brakuje jeszcze tych cieplejszych nocy, żeby roślinka mogła się w sposób właściwy rozwijać, ale zbyt dużo powodów do narzekań w tym miejscu i o tym czasie nie mamy.
To będzie nadzieja na to, że żywność będzie tańsza?
To nie jest dziś, nie jest uzależnione od rolnika. Nawet przed chwilą rozmawiałem z rolnikiem, który ma ziemniaki około 100 ton i oddałby je po 20 groszy. No, nie ma zbytu na to. Co się dzieje w detalu, to widzimy. Te ziemniaki kosztują 2 złote, a tu bezpośrednio u producenta 20 groszy. No i nie może tego sprzedać. Nie? Dojdzie do tego, że przyjdzie miesiąc czerwiec i cała jego produkcja będzie na marne.
No ale przed chwilą rozmawialiśmy na antenie o tym, że mogą się rolnicy grupować. Dostaną pieniądze nawet na to, żeby ewentualnie tworzyć bezpośrednią sprzedaż do odbiorców.
Zgadza się. My także żeśmy uruchomili w naszym województwie różne formy sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży wysyłkowej, ale to mówimy to w taki sposób mniejsze gospodarstwa, ale te, które są towarowe i produkują dużo, dużo więcej, no to sam sens grupowania, no w tym momencie nie wiem, czy jest to. Czy to przyniesie skutki oczekiwane przez konsumenta, że będzie to tańsze, bo będzie miejscowe? My nie mamy zbyt dużego wpływu na te ceny, bo bezpośrednio u rolnika jest to dużo tańsze, a jeżeli tu wchodzą już handlowcy, przetwórcy, dzieją się cuda.
My jesteśmy dosyć mobilni, mówię już o mieszkańcach naszego regionu, i gdyby tam na przykład stworzyć kilka takich miejsc w regionie, gdzie można by zagwarantować niskie ceny i dobrej jakości żywność, świeżą żywność ekologiczną, to na pewno ludzie by po prostu pojechali w to miejsce, ale to wtedy trzeba sporo pieniędzy wyłożyć na to, żeby to zorganizować.
A w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim powołaliśmy komórkę, która się nazywa Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego i tam jest już grubo ponad 150 producentów, którzy produkują i to różnego rodzaju spożywkę bezpośrednio u rolnika. Na stronach internetowych można znaleźć, także w wydawnictwie Lubuskiej Izby Rolniczej, czyli w Pulsie Rolniczym można znaleźć i na naszych stronach można już znaleźć takich producentów zdrowej, ekologicznej żywności. Także tu w tym kierunku no, działania są podjęte i tak jak pan powiedział, że no, należałoby grupy tworzyć. My jeszcze, zwłaszcza ci rolnicy, którzy no, mają ciekawy PESEL, mamy wspomnienia o tych grupach, które powstawały w latach 80. I wiemy, czym to się skończyło. Różnego rodzaju spółdzielnie żeśmy zawiązywali. Do dziś nam po prostu no, spędza to sen z oczu, jak pomyślimy, co się w ten czas wydarzyło i tak dalej. A tak jak pan mówi, no te pieniądze, one nie są łatwe do wzięcia. Warunki czasami są kosmiczne, to nie są sprawy konsultowane z naszym producentem, no nie tylko lubuskim, ale polskim. A urzędnicy w Warszawie czasami od strony pisanej to no, wiedzą, jak to zrobić, ale jak dochodzi do rzeczywistości, to my tu na dole zderzamy się z tymi problemami.
No, najważniejsze jest to, żeby wzajemne zaufanie było wobec tych wspólnych działań, a to jest chyba jeszcze problem tutaj, tak, jeżeli chodzi o mentalność pewną.
Cel jest na pewno bardzo ciekawy i bardzo dobry. Przede wszystkim to nie tylko nam, rolnikom, ale i konsumentom zapewni zdrową żywność, miejscową żywność. Tylko mówię, no tu trzeba by było szerzej na ten temat porozmawiać, pewne rzeczy sobie wyjaśnić, ale ja myślę, że no, na szczeblu wojewódzkim to my tylko możemy sygnalizować, a decyzyjność jest w Warszawie, bo jeżeli ja jako producent doprowadzę do sprzedaży bezpośredniej, no to proszę zauważyć, ile instytucji tu będzie się kłaniało do mnie z wizytą u mnie w gospodarstwie.
Rozumiem. 500 milionów w ubiegłym roku, jak mówił dyrektor Ochmiński, trafiło do lubuskich rolników, to jest spore wsparcie. 500 milionów to te kilka lat, które już minęło właśnie od tych dotacji bezpośrednich, to zmienia chyba polską wieś.
Tak, jest to zauważalne. Nawet jadąc na terenach wiejskich widzimy ten sprzęt pracujący w polach, widzimy te obejścia gospodarcze, widzimy te zwierzęta, jeżeli ktoś ma produkcję zwierzęcą. Tu nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o przede wszystkim mechanizację i prawa własności, no to się na naszej lubuskiej ziemi polepszyło.
Czyli tylko i wyłącznie teraz kwestia jest jakby umiejętnej organizacji współpracy, bo tak to chyba trzeba określić, tak?
Tak, powiem tak, no przede wszystkim te przepisy, które są tam centralnie tworzone w Warszawie, one niejednokrotnie nijak się mają z rzeczywistością tu na dole, jeżeli chodzi o rolnika, producenta.
A młodzi są chętni do tego typu działań na wsi, czy to jest problem?
Ale pan, ja często też na różnego rodzaju spotkaniach podkreślam, że jeżeli mówimy o 150 tysiącach, jest to bardzo dużo pieniążków, tylko proszę zauważyć, że w województwie lubuskim ten młody rolnik za te 150 tysięcy złotych kupi sobie 5 hektarów i niejednokrotnie to będzie, ja mówię o areale, to nie będzie nawet średnia gminna. Jeżeli na wschodzie za te 150 tysięcy rolnik sobie kupi ziemię, no to on praktycznie gospodarstwo swoje zwiększy o 100%. Tak to wygląda w rzeczywistości, a przy naszych dużych gospodarstwach za 150 tysięcy złotych to on kupi nowy ciągnik, co prawda, ale o tak małej mocy, że no do jakiejś produkcji zwierzęcej, do drobnych prac tak, ale już do prac polowych, no to niestety on takiego ciągnika za 150 tysięcy złotych nie kupi.
Będą się jeszcze grupowały gospodarstwa, będą się powiększały, czy tak to rozdrobnienie na tym poziomie pozostanie?
Ja obawiam się, że już niedługo będzie tak zwany rynek wtórny, że ci rolnicy, którzy pobrali ziemię KOWR-u obecnego, no kiedyś z Agencji Nieruchomości Rolnych, no po prostu będą zwracali tą ziemię. Młodzi widzą jak rodzice pracują, na czym ta praca polega, co z tego mają do dnia dzisiejszego, a po tych ostatnich 3 latach, no nasze rolnictwo jest w bardzo słabej kondycji finansowej, a zwłaszcza ten ostatni rok, my jako jedyna grupa społeczna praktycznie nie dostaliśmy żadnej pomocy, a wręcz stwierdzono, że w województwie lubuskim nie było suszy, nie? Co jest, ja uważam, że jest dużą pomyłką.
Dziękuję panu bardzo. Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
A z nami jest już Edward Jednoszewski, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć o kondycji lubuskiej wsi. Jak to z pana punktu widzenia wygląda? Czy rzeczywiście coraz więcej ludzi zainteresowanych jest gospodarstwem, pracą w gospodarstwie, coraz więcej ludzi chce mieszkać na wsi, czy to wręcz przeciwnie, uciekają dalej do miasta?
Powiem panu szczerze tak. Sytuacja się troszeczkę ustabilizowała, chociaż rolnicy tracą teraz na swoich dochodach.
Tak, a dlaczego tracą właśnie?
Przychylam się w zupełności do słów tutaj prezesa
Stanisława Myśliwca, tak?
Myśliwskiego, tak. Pana Stanisława Myśliwskiego, zgadza się. Pandemia troszeczkę też przysporzyła kłopotów rolnikom, ci co chorowali, a było takich troszeczkę, to miały opóźnienia w zasiewach jesiennych, w uprawach jesiennych w ogóle. Wiosna też troszeczkę, zresztą jaka wiosna, to widać, zimno.
No ale deszczowo z kolei, tak?
Deszczowo, ale no, powiem panu tak, gdyby była wyższa temperatura, szybciej by to wszystko rosło. Jednak niska temperatura wyhamowuje, pomimo że no, nawożą rolnicy we właściwej ilości tych nawozów, to jednak to wolniej rośnie.
No ale jak mówił dyrektor Rochmiński, do na wsi, na lubuską wieś trafiło w ubiegłym roku ponad 500 milionów złotych unijnych dotacji. Na różnego rodzaju cele oczywiście. To chyba też jest widoczne, nie?
Zgadza się, tak. Zwłaszcza, że młodzi rolnicy otrzymali też pomoc w wielkości 100 chyba tysięcy złotych. Teraz będzie 150 tysięcy na młodego rolnika. No dopłaty zresztą...
Na modernizację gospodarstw to chyba widoczne jest, że mają nowsze, lepsze maszyny, mają możliwości zakupu, tak?
To tutaj ukłon, tak, ale to od lat tak trwa. To nie jest od dzisiaj, to nie jest od momentu, jak ten rząd jest przy władzy, tylko to jest od
no od do dotacji Unii. Tych unijnych cały czas to funkcjonuje,
tak,
prawda?
Tak.
No
tak.
Ale to chyba jakiś efekt jest, bo co roku to jednak te...
Jest. Mniej pracy w rolnictwie, większy sprzęt, szybciej rolnicy obrabiają swoje pola.
A z czego wynika fakt, że nie potrafią się dogadać, żeby na przykład założyć wspólne punkty handlowe, chociaż są na to specjalne, dedykowane pieniądze, że nie potrafią robić tego wspólnie?
Tak, nie potrafią się w ten sposób zmobilizować rolnicy. Nie wiem dlaczego. Jest taka mentalność, że jestem na swoim, jest mi dobrze w tym, nie? Były możliwości powstawania tych grup producenckich.
Właśnie.
W mojej gminie też powstawała grupa, w końcu jednak nie powstała ona. Na to pieniądze były. No szkoda, że chłopi tego, że rolnicy tego nie wykorzystali w pozytywny tego sposób, nie?
A z czego to wynika, jak pan sądzi? Mentalność taka jest, czy...
Taka mentalność. Co moje, to jest moje, wie pan, i pewnie na tym...
No i tracą dużo środków na to, bo widzą
oczywiście,
różnicę pomiędzy ceną w sklepie, a ceną towaru, który oni sprzedają.
Zgadza się, grupa producencka zyskałaby na cenie w sprzedaży towaru swojego, nie?
A zna pan jakieś pozytywne, że gdzieś udało się stworzyć taką grupę?
W naszym województwie chyba jest parę punktów takich, chociaż to też tam nie idzie tak gładko, jakby nam się wydawało.
To może by nagłośnić te przykłady, żeby ewentualnie inni także poszli tym tropem i ewentualnie...
Ależ oczywiście to jest byłaby to dobra metoda. Myślę, że i pozytywna oczywiście. Jak najbardziej jestem za.
Ten rok, jak pan przewiduje, jeżeli chodzi o prognozę pogody i o ewentualnie efekty na wsi, jeżeli chodzi o...
Póki co deszcze padają, to jest dobrze. Jak wzrośnie temperatura, żeby też był rok przekropny. Jeżeli będzie przekropny rok, to będą plony i dochód rolnictwa wzrośnie, w rolnictwie wzrośnie, ale no też wszystko będzie zależało, bo to zazwyczaj, wie pan, jest tak, jak jest klęska urodzaju, to jest niska cena. Jak jest klęska nieurodzaju, wtedy cena jest wyższa. Te ceny, żeby były bardziej stabilne, to byłoby dobre dla polskiej wsi, dla lubuskiej wsi.
No tak, ale to nie jest proste, to jest rynek, prawda?
Nie, no oczywiście, że tak.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Edward Jednoszewski,
prezes... Pozdrawiam strażaków, sołtysów. Dziękuję pięknie.
Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia państwu życzę. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.